Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jasoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Wieloletni wiceprezydent Gdyni. Przestaje być wiceprezydentem Gdyni po to, by po kilku miesiącach stać się prezesem miejskiej spółki. Tak jest w Gdyni, jak jest w Gdańsku. Wieloletni wiceprezydent Gdańska przestaje być wiceprezydentem Gdańska, by stać się wiceprezesem miejskiej spółki. W Gdyni jak w Gdańsku, to jest Gdynia Główna Osobista, więc właściwie oczywiste powinno być, żeby zaprosić tutaj Bogusława Stasiaka, bo on jest z Gdyni. Ale ja wolę rozwiązania mniej oczywiste, więc moim gościem jest dzisiaj Maciej Lisicki. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Nowy wiceprezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.
Tak. Firma się nazywa Spółka Sprawiedliwej Odpowiedzialności.
No właśnie. Odnalazł się Pan tam już jakoś? Gabinet ma Pan urządzony?
Gabinet otrzymałem, ale gabinet jeszcze nie jest urządzony. Nawet jeszcze nie mam nowego numeru telefonu komórkowego.
To prawda, trudno się do pana dodzwonić, tak, wiem.
Natomiast odwiedziłem już parę miejsca, więc które zresztą były mi znajome, jak zajezdnia na Halera, zajezdnia na Wita Stwosza. Obejrzałem już nowy tramwaj, który wkrótce wyruszy na ulicę Gdańska, w którego zakupie też partycypowałem i uczestniczyłem. Także zapoznaję się z firmą. To, co czeka nas, najważniejsze, to są działania inwestycyjne. Musimy zmienić miejsce lokalizacji zajezdni autobusowej, musimy mieć nową zajezdnię tramwajową. Czeka dużo pracy.
To już prezes mi tutaj mówi, a ja nie chcę prezesa. A niech mi pan powie, jak to jest. Bo pan przez 8 lat był wiceprezydentem Gdańska, prawda? Ten ZKM to też panu podlegał.
On tak, nie podlegał mi bezpośrednio.
Tak trochę, ale tak trochę.
Mieszkańcy często postrzegali, że wiceprezydent Lisicki i ZKM to jest to ta jedno. Sama, jak gdyby to jedno. Natomiast w rzeczywistości to, za co byłem odpowiedzialny w mieście, to polityka transportowa i polityka taryfowa.
Czyli blisko.
Blisko i oczywiście spółki przewozowe, gdzie ZKM jest tylko jedną z trzech spółek, która jeździ na terenie Gdańska, były istotnym elementem, ale tylko jako podmioty wykonawcze, a nie podmioty, które by decydowały o polityce też. Ja decydowałem bardziej o polityce transportowej, a nie o tym, jaka jest jakość przewozów w firmie.
A Bogusławowi Stasiakowi to pan pogratulował, że wylądowaliście mniej więcej tak samo, choć on trochę lepiej, bo wyżej?
Nawet dzisiaj z Bogusiem rozmawiałem na ten temat i żeśmy się troszeczkę uśmiechnęli, że bo żeśmy nie wiedzieli o tym, że mamy podobne plany. I wydaje mi się, że to będzie dobre pole do współpracy, bo znamy się jeszcze dłużej niż 8 lat, więc myślę, że będzie dużo tematów do wspólnych rozmów.
A to może wspólny bilet w końcu zrobicie?
Panie redaktorze, my mamy wspólny bilet, no więc zawsze jest taka dyskusja. Po pierwsze, to nie my przewoźnicy, teraz powiem tak, my przewoźnicy odpowiadamy za wspólny bilet, to politycy. Ale jako były polityk powiem, my mamy wspólny bilet w Trójmieście, naprawdę, bilet metropolitarny. Mamy nawet bilet pojedynczy, jednorazowy wspólny bilet całej aglomeracji, który jest oczywiście biletem na komórkę, więc bardziej dostępny dla młodych ludzi, ale powiem najtańszy w Trójmieście, bo tylko kosztuje 2,80.
No to skoro on już jest, to dlaczego nie ma po prostu takiego, który byłby jednym biletem i basta? Że ja się nie muszę zastanawiać, czy ja mam komórkę, czy ja mam metropolitalny, tylko po prostu mam bilet na komunikację w Trójmieście. Nie daliście sobie rady, ale może Stasiak z Lisickim to teraz dadzą.
Ale Stasiak z Lisickim akurat w tej sprawie nie mają nic do powiedzenia.
Jasne, a jak Stasiak z Lisickim byli wyżej, to mieli coś do powiedzenia?
Mieli.
To dlaczego nie zrobili?
A już powiem, dlaczego nie zrobili. Dlatego, że były pewne ograniczenia obiektywne. Powiem, dobrze, może być. Panie, to może się śmiać, ale powiem tak. Zdecydowały finanse przede wszystkim. Dlatego, że...
Za które wy odpowiadacie.
Tak, ale... No. Mieszkańcy Gdańska mieli, mówię o Gdańsku, mieli na przykład do wyboru, czy mieć nowe autobusy, nowe tramwaje, czy mieć wspólny bilet. I pytanie, co jest tutaj
oni
ważniejsze.
Oni wiedzieli, że mają taki wybór?
Nie wiedzieli.
Oni czekali na wspólny bilet, co więcej, dlatego czekali na ten wspólny bilet, bo wy im ciągle o tym wspólnym bilecie mówiliście.
Ale ja podkreślam jeszcze raz. Część mieszkańców metropolii Trójmiejskiej korzysta z tego wspólnego biletu i to od bardzo wielu lat. Jest wspólny bilet, również jednorazowy, chociaż przyznaję, że tylko i wyłącznie w komórkach. To, co jest istotne, żeby ten bilet mógł się pojawić w naszych, nie tylko trzech miastach, tylko w wszystkich okolicznych gminach, to jest w tej chwili po pierwsze część hardware'owa, czyli odpowiednie oprzyrządowanie naszych pojazdów i to nie są niskie koszty, bo to mówimy o rzędzie kilkuset pojazdów, które trzeba wyposażyć w nowe czytniki biletów nowej generacji. Akurat te bilety już istnieją, bo są karty miejskie we wszystkich miastach. Natomiast jest kwestia dopracowania odpowiednich kasowników, a dwa, były potrzebne pieniądze, a jak pan redaktor wie, gminy mają pewne limity zadłużeniowe i ani sytuacja gdańska, ani Gdyni nigdy nie była na tyle dobra i komfortowa, żebyśmy mogli te pieniądze przeznaczyć na tą działalność w pierwszej kolejności. Ale pocieszę, w ramach ZIT-ów ten projekt będzie wykonany.
Aha, dobra. To się spotkamy, to zapytam. Za ile lat?
Myślę, że to jest perspektywa do 4 lat.
To jest fajna perspektywa, bo to tak można powiedzieć. Wie pan, że przez 4 lata to się zapomina. I co się miało zrobić, i że ktoś miał coś zrobić.
Nie, panie redaktorze, niech pan popatrzy na to, co nasze miasta zrobiły w ciągu minionych na przykład 8 lat. Ile było tak zwanych obietnic czy zapowiedzi, ile zostało zrealizowanych.
No, między innymi wspólny bilet był tą zapowiedzią.
Są pieniądze w tej chwili z Unii Europejskiej, z których wydaje mi się, że nasze miasta dobrze korzystają i potrafią korzystać. I ten projekt akurat jest wpisany w strategię ZIT-u, więc on będzie wykonany.
No dobrze, a w strategii ZKM-u to było takie stanowisko dla Lisickiego?
Ja nie wiem, czy było stanowisko dla Lisickiego, dlatego że ono zostało utworzone gdzieś na początku tego roku.
A, właśnie.
Ja wystartowałem w konkursie i ten konkurs wygrałem. Natomiast niewątpliwie, zresztą kiedyś w historii firmy było więcej wiceprezesów. Jak firma była tylko i wyłącznie przewoźnikiem, te stanowiska powoli likwidowano.
Ale wie pan, jak jest, to wygląda.
Tak, wie ja wiem, jak to wygląda. Wiem, jakie są, komentarze właśnie w radiu, internautów, no ale powiem, no co na to mogę. Znaczy, nie wolno mi startować w konkursie.
Ale nie, okay.
Czy jeżeli pracowałem jako wiceprezydent, to już teraz nie wolno mi się nigdzie pojawić w sferze publicznej, to byłoby nienormalne.
Prawda.
I pan zobaczy, że ale i Boguj Stasiak, i ja mamy kłopoty. On, że był bez konkursu, a ja, że byłem w konkursie, który był ustawiony.
To, no w więc pewnym sensie to oni zrobili to lepiej w Gdyni znowu, bo tam przynajmniej wszystko jest jasne. Znaczy było wiadomo, że jak Bogusław Stasiak przestaje być wiceprezydentem, to na pewno zaraz kimś będzie. No i oto jest. Tak, i nawet nie udajemy, że tworzymy nowe stanowisko, że robimy konkurs, tylko po prostu robimy z Bogusława Stasiaka prezesa PKM. Znów są lepsi od was.
Ale to nie mnie oceniać. Nie ja decydowałem o tym, czy będzie konkurs, czy nie. I powiem szczerze,
kto decydował?
Decyduje właściciel, czyli miasto Gdańsk.
Czyli Lisicki, który był w tym mieście Gdańsk.
Żeby było jasne. To Lisicki o tym decydował, dlatego że ta spółka jemu nigdy nie podlegała. Także tutaj ewentualnie pytanie do prezydenta Bojanowskiego, czy prezydenta Adamowicza. Natomiast ja uważam, że konkursy są po to, żeby móc z nich startować. Ja wystartowałem. A to, że miałem pewną obiektywną przewagę, jest oczywiste, ponieważ miałem pewną wiedzę, tak, na temat tej firmy, więc tutaj można ubolewać, że ktoś inny tej wiedzy nie miał, ale ja ją po prostu miałem.
No dobra. Tak?
No.
Po prostu. Bo tak się zastanawiam, bo przed wejściem do studia zaczęliśmy rozmawiać o tym, dlaczego ja właściwie pana zaprosiłem, prawda? Ja panu powiem, dlaczego pana zaprosiłem. To wyszło zupełnie spontanicznie, w poniedziałek były komentarze w Radiu Gdańsk i właśnie mówiliśmy o tym, że ten Lisicki samorządowiec zlądował w ZKM-ie. Ja jakoś nie za wiele miałem na pana temat do powiedzenia, poza tym, że pamiętałem, że pan ma jakieś związki z Gdynią. I tak to tam rzuciłem na antenie i od razu się pojawił SMS potwierdzający te związki, mianowicie Gdyńska Trójka. Tak?
No nie tylko Gdyńska Trójka. Zacznijmy od samego początku. Urodziłem się w Gdyni.
A to niech pan poczeka chwilę.
Dobrze.
Tak? Nie, bo przerwę sobie zrobimy.
Okej. Okay.
Tak, no bo to jest Gdynia główna osobista. Tak już doszliśmy z tego Gdańska, w którym to Lisicki jest wice. A będzie pan w ogóle prezesem tego ZKM-u?
Tego nie wiem. Kontrakt jest, znaczy kadencja zarządu kończy się na koniec 2016 roku. Jestem też powołany tylko do końca 2016 roku. Co będzie później, nie wiemy.
No dobra. O polityce też porozmawiamy, ale o Gdyni przede wszystkim. To Gdynia główna osobista.
Reklama.
Tu Gdynia główna osobista.
A w Gdyni głównej osobistej były wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki. A tego wiceprezydenta to panu żal?
Ja wiem, czy żal, chyba nie. Trochę mogę, teraz chyba będę mógł trochę odpocząć. Jednak moja praca polegała cały czas na kontakcie z ludźmi, a jeszcze, jak wszyscy państwo wiecie, ten mój odcinek był wyjątkowo wrażliwy, bo to i zasoby mieszkaniowe.
A pan taki niewrażliwy?
To nieprawda. Wczoraj Myślę, że otrzymałem jedno z najpiękniejszych podziękowań za swoją pracę na stanowisku wiceprezydenta Gdańska. Mianowicie otrzymałem dwie laurki od zupełnie mi nieznanych dziewczynek, które powiedziały, że dzięki mnie otrzymały mieszkanie i są przeszczęśliwe. Przyniósł to jeden z byłych radnych. Powiem szczerze, nie pamiętałem sprawy. Podobno ktoś u mnie interweniował. Ja sprawę załatwiłem od ręki, ale naprawdę super.
No to laurka.
Ale okay. Prawdziwa laurka, taka wiecie, jak to się robi w szkole.
No a polityki panu nie będzie brakowało w związku z tym?
Czy ja wiem? Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej w dalszym ciągu.
No tak, ale nie startował pan w wyborach, bo... No właśnie, bo...
Myślę, że nie było takiego zapotrzebowania ze strony mojej partii.
A no właśnie. To tak, w partii pana nie potrzebowali, w urzędzie pana nie potrzebowali.
Więc trzeba szukać nowych wyzwań.
No ale to w tę politykę będzie pan jeszcze się jakoś bawił?
Nie wiem, nie sądzę. Wie pan, w Polsce
czy właśnie się pan zraził?
Znaczy, nie zraził.
Do ludzi, z którymi pan był, tak?
Ja jestem jakimś tam realistą, stąpam twardo po ziemi, ale przyznam szczerze, że ten poziom powyżej poziomu samorządowego w ogóle mnie ani nie intryguje, ani nie fascynuje, ani nie pociąga. Dlatego, że na tym poziomie samorządowym, mówię gminnym, czasami wojewódzkim, rzeczywiście można coś zrobić. Można zmieniać świat bardzo konkretnie i można zmierzać się z wyzwaniami. Na tym szczeblu ogólnopolskim czy sejmowym, no to jak jest, to wszyscy widzimy, tak? Tam się wiele mówi, dokonuje się, że się mówi właśnie rekonstrukcji rządu, tak? Zmienia się wizerunek. Natomiast ile tych rzeczy posuwa się naprzód?
Dobra, a na poziomie samorządowym dokonało się rekonstrukcji zarządu. Miasta Gdańska, miasta Gdyni.
Nie, oczywiste, ale też popatrzmy, ile udało się tym ludziom wykonać, tak? I jak nasze miasta, nasze gminy, Gdańsk, Sopot, Gdynia i gminy okoliczne, jak one potrafiły wykorzystać minione lata? Jak porównamy to z poziomem państwowym, to wydaje mi się, że jesteśmy tutaj o wiele lepsi.
Dobra, uciekajmy od tej polityki, bo ja jednak mam potrzebę osobistych.
O Gdyni.
O Gdyni właśnie. Chociaż nie do końca tej polityki uciekniemy, bo pańskie początki polityczne to jest Marek Stępa?
Tak, oczywiście.
No właśnie.
Można powiedzieć, że jest to mój ojciec chrzestny w polityce.
Wow, ciekawe są na to.
No, myślę, Gdynia. że się przyznam.
Czyli Gdynia. No właśnie, ale wszystko się zaczęło w Gdyni. Pan się zaczął w Gdyni, bo się urodził.
Tak, urodziłem się w Gdyni i nawet ostatnio pobierałem dokumenty, które potrzebowałem do różnych tam badań genealogicznych swoich rodzinnych i sprawdziłem, urodziłem się w szpitalu miejskim, bo jeszcze była alternatywa w Rydłowie, ale jednak byłem,
urodziłem się w szpitalu miejskim,
ale chyba z tych samych powodów, żeśmy się urodzili w Gdyni, bo w Sopocie nie było porodówki.
Właśnie, dokładnie, tak, bo nasze dzieciństwo, znaczy moje dzieciństwo, ale pańskie też, tak. To jest Sopot.
To jest Sopot aż do 17 roku życia.
No ja nie miałem, ja krócej do 12. No tak, fajnie było.
Tak, ale ta Gdynia w moim życiu rzeczywiście była bardzo obecna, jest do dzisiaj obecna, czego dowodem nasza wspólna audycja i mój wspólny los z Bogusiem Stasiakiem, wiceprezydentem Gdyni. Dlatego, że po ukończeniu szkoły podstawowej udałem się do trzeciego liceum.
No dobra, a podstawówka w Sopocie to która?
Ósemka. Szkoła UNESCO. Fajna szkoła z rektorem Golcem, po prostu charyzmatyczną postacią.
Myślę, a to pan rysował u Golca?
Słucham?
Rysował pan Ugolca?
Nie, ja kiepsko rysowałem. Tak? Zawsze kiepsko.
Nie, no bo Ugolca wszyscy rysowali.
Nie, musiałem rysować, oczywiście rysowałem. Nawet jakieś moje prace na jakieś konkursy w Japonii latały, ale bez specjalnych...
Ja im zazdrościłem bardzo, bo ja lubiłem rysować, a chodziłem do dziesiątki.
Ja też miałem chodzić do dziesiątki, ale mama załatwiła przejście do ósemki.
Że lepsza.
Podobno.
No to ja z tej gorszej.
Ale pan ale wyżej zaczął. No w Warszawie.
Dobra. No, ale pan jest wiceprezes. Ale pan jest wiceprezes, a ja skromny redaktor.
Pan ma buławę jeszcze w plecaku.
Tak? No z plecakiem przyjechałem z Warszawy rzeczywiście. No ja byłem bliżej morza. No niech tak będzie, że ta dziesiątka była pod tym względem lepsza, bo...
Ale ja mieszkałem bliżej morza. Bo na Kilińskiego. 100
no dobra,
metrów, no 200
a ja na Chopina, no okej, okay, dobra. W Sopocie jest pan lepszy, niech tak będzie. No a co z tą Gdynią? Dobrze, trójka, tak? Idzie pan do trójki, oczywisty wybór? To chyba nie musiało być takie oczywiste, bo ja pamiętam moje czasy sopockie, gdzie moi koledzy, koleżanki po podstawówce, to raczej się szło do najbliższego liceum w okolicy. Akurat dziesiątka sąsiadowała z jedynką, więc właściwie większość szła do jedynki, no ewentualnie do dwójki, tam trochę wyżej na Niepodległości. Takie poszukiwanie liceum gdzieś poza Sopotem, to jeszcze nie był ten czas. Nikt nie patrzył na jakieś rankingi, bo chyba wtedy ich jeszcze nawet nie było.
Ja tylko przypomnę, że ja ukończyłem trójkę w 81 roku, czyli poszedłem do trójki w 76, żeby tak dla telewizorów, dla słuchaczy też, żeby wiedzieli, o jakim okresie mówimy,
wtedy,
bo pan
Piotr
ode mnie młodszy.
To ja się wtedy urodziłem.
No więc pan tak mówi o naszej wspólnej genealogii, ale niestety gdzieś tam się rocznikowo rozjeżdżamy, ale rzeczywiście było tak, że w tamtych czasach się szło do tego liceum rejonowego. Natomiast w moim przypadku, znaczy, może nie to, że był wybór oczywisty, próba wyboru była oczywista, bo jak wiemy, do trzeciego lot trzeba było zdawać egzaminy wstępne z języka angielskiego. Natomiast można powiedzieć, że gdzieś ten mój los został przesądzony przez moją mamę parę lat wcześniej, która jest kobietą bardzo dzielną, ale zupełnie niewykształconą. To nie miała żadnej tradycji kształcenia w swojej rodzinie, natomiast potrafiła słuchać sąsiadek, potrafiła słuchać
właściwych sąsiadek.
Właściwych sąsiadek, sympatycznych pań, które przyjechały z Warszawy na wybrzeże, takiej mojej opiekunki. I ona powiedziała, że ona musi wysłać dziecko na naukę języka angielskiego. I wszyscy sąsiedzi naokoło się pukali w głowę, po co nauka języka angielskiego w roku 71 czy 2. Przecież rosyjski jest jedynym alternatywą, a on tego języka nie będzie nigdzie używał. Nie będzie mu w ogóle potrzebny w życiu. No i mama po prostu zaufała tej mojej opiekunce i bardzo dużym wysiłkiem finansowym, rodzinnym, bo żyliśmy bardzo skromnie. Rzeczywiście od pierwszej klasy szkoły podstawowej chodziłem na prywatne lekcje języka angielskiego. Pani Tarnawskiej w Sopocie, myślę też znana bardzo postać, która przyjechała do Sopotu z Wilna. No i oczywiście wtedy już w 8 klasie próba wyboru była oczywista. Jedynym liceum, jednym z dwóch w Polsce, które wykładało w języku angielskim, była Gdyńska Trójka.
Ale to mama bardzo perspektywicznie do tego podeszła.
Bardzo, tak. Że ja powiem tak, że w moim pokoleniu, czy w moich rocznikach, dobra znajomość angielskiego jest, no powiem, brutalnie rzadka. Tak? Ale to się wzięło właśnie z tego, z takiego, a nie innego okresu historycznego, z takiego, a nie innego zapatrywania ludzi wtedy na naukę języka angielskiego. Więc ten wybór trójki był w tym sensie oczywisty, że była perspektywa, udało się zdać egzamin i stąd jestem absolwentem Gdyńskiej Trójki.
A dojeżdżał pan czym?
SKM-ką. Przez 4 lata.
Na ten
lata.
Jeden bilet i to taki pewnie... To był
kartonik.
Taki to kartonik.
Tak. Nie, miesięczny. No, w moim przypadku był miesięczny. No tak. Ale wypisywany ręcznie, z podpisem. Pamiętam, jak konduktorzy sprawdzali, tam tylko znaczka się nie przekłada z jednego na drugi.
A pamiętam te bilety SKM-ki, te automaty z biletami.
Tak fajnie brzmiały, się tą dwójkę wrzucało. Tak,
tak, dwójkę się wrzucało, a tam najfajniejszy był moment, kiedy przychodził taki ktoś, kto musiał wymienić te szpulę z tym takim kartonem i wtedy się widziało, co tam w środku jest. I ta wielka właśnie taka szpula to takiej taśmy kartonowej.
A pamięta pan, takie były automaty na peronówki?
A nie, no to...
Ja nigdy nie kupiłem, nie? Ale był taki automat na peronówkę, tylko ja już przy mnie już chyba nikt go nie używał, nie? Ale jeszcze stał.
A ja się nie załapałem. A ma pan takie bileciki?
Nie, takich bilecików nie ma.
No, ale to pan mi tutaj mówił przed chwilą, poza anteną, że pan zbiera.
No zbieram, ale, no to, ale zbieram to takiego, bileciki gdańskich, gdańskich tramwajów, to bileciki przedwojenne. Ale również komunikacji gdańskiej powojennej. Też mam z lat 50. troszeczkę. Ale te gdańskie są, no, niektóre są super. Mam bilet na tramwaj konny z 1889 roku. Miesięczny, dla ucznia, ulgowy.
No dobra, to może pan być tym wiceprezesem.
Dziękuję.
Niech tam. Dobra, ale to Gdynia. Jest trójka. Dostaje się pan?
Tak, dostaje się do wymarzonej klasy, do klasy B, matematyczno-fizycznej, z językiem wykładowym angielskim.
Mózg.
Słucham?
Mózg. Człowiek mózg.
No ja raczej umysł ścisły, to przyznaję. Tak, przyznaję. Świetna kadra nauczycielska, świetna atmosfera i powiem od razu, może uprzedzając jakieś pytania, w klasie byliśmy mniej więcej pół na pół, gdynianie i imigranci, ci z zagranicy Wolnego Miasta. I nie mieliśmy żadnych problemów. Znaczy nigdy temat Gdańska Gdyni w ogóle nie wypływał wtedy przynajmniej w jakichś naszych relacjach koleżeńskich, czy tam szkolnych, czy no może Arka Gdynia.
No właśnie, komuś trzeba było kibicować, ale pan był z Sopotu. Ja też byłem z Sopotu, to pamiętam, jak to było z tym kibicowaniem. Właśnie nie było to oczywiste, na kogo się tam z kim się sympatyzuje i komu można to wyznać tak naprawdę, w którym rejonie Sopotu.
No tak, mogło być to niebezpieczne.
Tak, ale to pan z tą Lechią w tej...
Ja z Lechią zawsze. No. To cała rodzina.
Nawet w Trójce i to nie był problem?
Nie był.
Czy się pan tajniaczył?
Nie, znaczy no, nie to, żebym jeździł do Gdyni w szali ku Lechi, ale oczywiście, żeśmy żywo komentowali mecze w klasie, kto jak komu idzie, także... Nie stanowiło to problemu.
No dobrze, to bardzo się cieszę, że SKM-ką z Lisickim dojechaliśmy do Gdyni. Do Gdyni głównej osobowej wtedy.
Nie, do Gdyni Wzgórze na Wodki.
No tak, to słabo. No.
Ale... A potem niestety Wzgórze Maksymiliana. Hmm. A czemu nie Fosza, zapytam. Mm-hmm. Ale dlatego w Gdańsku jest ulica Fosza.
I pan tam mieszka niedaleko?
Tak, no tak. Właśnie. Powiem tak, jak to było. Historia była taka, że budowałem osiedle Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej właśnie przy dzisiejszej ulicy Fosza i w tym wolnej Gdyni, wolnej Polsce, Wzgórze na Wodki przemianowano zamiast na Wzgórze Fosza, jak to było przed wojną, na Świętego Maksymiliana. Mówię, no nie, no tak nie można marszałka Fosza potraktować. Więc Gdańsku jest ulica Fosza dzięki temu.
Gdańszczani. Ale w Gdyni głównej osobistej. Maciej Lisicki, wracam za chwilę.
Tu Gdynia główna osobista.
A w Gdyni głównej osobistej Maciej Lisicki, były wiceprezydent Gdańska, ale gdynianin, co już państwo wiedzą, bo urodzony w Gdyni i chodzący do Trójki Gdyńskiej, bo na tym etapie się zatrzymaliśmy. Tam już pan kogoś poznał, kto jakoś zaważył na pańskim życiu? Myślę o jakichś takich nazwiskach samorządowych, czy wy raczej nie, w harcerstwie nie. Się spotkaliście?
Myśmy się spotkali w harcerstwie, natomiast rzeczywiście w Gdyńskiej Trójce zakładałem drużynę harcerską, potem prowadziłem tam szczep. Natomiast jeżeli
A
mówimy
szczep jak się nazywał?
On nie miał nazwy, po prostu nie. Był szczep przy trzecim LO. Aha. Natomiast później był bursztynowy szczep, jak już te nasze dwie drużyny powstały. Natomiast z tego okresu licealnego, to rzeczywiście nie będę tu mówił o żadnych nazwiskach, bo one nigdzie nie funkcjonują publicznie. Natomiast no, nie mogę nie wspomnieć o profesorze Poznańskim, naszym cudownym matematyku, który myślę, że trafił do zawodu przez przypadek, bo nie wolno było mu pracować gdzie indziej. Natomiast był urodzonym nauczycielem. Jak teraz nieraz porównuję to, co się dzisiaj dzieje w szkołach, to muszę powiedzieć, że takich nauczycieli, takich oddanych, takich powołanych brakuje. Świetnie nas uczył, był chodzącą legendą, znam się, fantastycznie przekomarzał i potrafił spowodować, że znaliśmy matematykę, mimo że nie było żadnego przymusu, żadnego egzekwowania, po prostu chcieliśmy się uczyć. Także panie profesorze, serdeczne dzięki.
No dobrze, ale coś oprócz tej nauki to chyba w Gdyni jeszcze było. Znaczy był szczep, tak?
Ale szczep to był późno. To był już dopiero praktycznie lata przełomu, czyli rok 80, wybuch Solidarności. To wtedy, wcześniej właściwie się niewiele działo. Natomiast mieliśmy klub turystyczny harcerski. Praktycznie każda niedziela to były wyjazdy na rajdy z gitarami. I tam było towarzystwo z różnych klas. Akurat z mojej klasy chyba ja prawie, że sam jeździłem. Mhm. Jakoś ludzie, nie wiem, może bardziej stawiali na naukę. Natomiast nie! U nas w klasie nie było kujonów. My byliśmy klasą, która podobno skończyła Trójkę z najniższą frekwencją w historii i z najwyższą średnią. No, to pokazuje. Tak?
Nie, no to
sami
okay.
Olimpijczycy, sami jacyś tam medaliści. Ja akurat nie byłem w tej tam hiperczołówce. Natomiast po prostu byliśmy klasą rzeczywiście zdolnych ludzi, którzy nie musieli zbyt dużo się uczyć. Stąd też mieli czas na różne zajęcia inne, tak, jakie im pasowały.
No to o tej frekwencji pan mówi, ale to ta frekwencja była nieduża, bo wy te rajdy, czy raczej na wagary
nie,
chodziliście?
Nie, bo tak, no nie chodziliśmy za bardzo na te lekcje. No, po prostu,
no. A to gdzie chodziliście?
No na przykład chodziliśmy na Świętojańską.
No.
Tutaj różnych jakichś takich tam, nie wiem, koktajl barów wtedy, taki pamiętam, był koktajl bar na początku tutaj. Albo gdzieś tam w domu czas człowiek spędzał. No tak, znaczy... Powiem tak, naszą wychowawczynią była pani profesor Sylwia Iluk od chemii i ona miała bardzo mądre podejście. Wymagała od nas, żeby były dobre wyniki w nauce. Nic ponadto. To się sprawdziło.
To pan dobrze trafił.
Świetnie trafiłem. To jest Trójka była i chyba jest najwspanialszą szkołą na świecie. No i koniec, dobra. Tak ma być.
I to mówi były wiceprezydent Gdańska i tutaj to
no
te Gdynię chwali.
No ale przecież to jest super
nie,
szkoła.
Nie, no okej. No. Oczywiście.
Zresztą nas Gdańszczan była chyba około połowa, mniej więcej. Mówię o klasach A i B. Wtedy były klasy A i B z językiem wykładowym angielskim i tam mniej więcej proporcje były takie po połowie. Połowa Gdynian, połowa zewnątrz.
To dojeżdżaliście razem?
Tak, dojeżdżaliśmy razem, zresztą również z naszymi nauczycielami, bo oni też bardzo często dojeżdżali do szkoły. Były określone kolejki, których wiadomo, że się spotka w określonym przedziale swoich przyjaciół czy znajomych. No i tak nie się... tylko zresztą ze swojej klasy, bo było nas więcej.
I tak się Lisicki komunikacyjny zaczął.
Tak, no tak się zaczął, od tych
dojazdów.
Transportem publicznym to ważne.
No tak. Na miesięczne. Trójka i co po trójce? No nie, ale nie.
Ale mówimy o wątkach gdyńskich.
No właśnie nie, to jeszcze nie możemy wyjść z tej trójki, bo chyba na tym harcerstwie się musimy skupić.
Tak, no musimy, bo harcerstwo jest bardzo ważne tutaj. Mm-hmm. Ja harcerzem byłem, można powiedzieć, całe życie, od pierwszej klasy szkoły podstawowej w ósemce. Też genialnie tam trafiłem. Dyrektor Golec prowadził fantastyczny szef harcerski. Natomiast potem był okres szkoły ścieli, tam było dosyć kiepsko. Natomiast przez przypadek trafiłem na ciekawy kurs drużynowych w trzeciej klasie liceum. Potem przyszło rok 80, gdzie ja wtedy byłem na początku klasy maturalnej i to nowe harcerstwo, odrodzenie harcerstwa, a więc żeśmy się spotkali w szepach imienia Andrzeja Małkowskiego, zdobyliśmy pierwsze stopnie instruktorskie, no i potem poszliśmy do pracy, każdy tam, gdzie wybierał. Ja oczywiście naturalnie wybrałem swoją własną szkołę.
Ale to nowe harcerstwo to jest to, co za chwilę, znaczy no nie za chwilę,
co, 80, potem.
Co potem będzie ZHR-em.
Tak, to jest dokładnie ta
sytuacja. Ale to wy już wtedy mieliście taki podział?
Nie. Znaczy wtedy mówiło się, że chcemy tworzyć prawdziwe harcerstwo, autentyczne.
Ale w pochodach pierwszomajowych i tak musieliście iść, czy nie?
O pochodzie pierwszomajowym powiem fajną historię z Gdyni.
Mianowicie,
zresztą o sobie publicznej, moim przyjacielu, o Jasie Pastwu, byłem ambasadorze RP w Pradze, aktualnie szef czy dyrektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Otóż on miał drużynę, czarną czwórkę w drugim ELO w Gdyni. I proszę sobie wyobrazić, że oni się strasznie opierali, żeby nie chcieli włożyć te takich piaskowych mundurów HSPS. Dla niewtajemniczonych, harcerska służba Polsce socjalistycznej. No i opierali się, byli w tych swoich zielonych mundurach. Wie pan redaktor, jaka spotkała ich największa kara za to, że nie chcieli włożyć tych piaskowych koszul i tych czerwonych krawatów?
No.
Nie dopuszczono ich do udziału w pochodzie pierwszomajowym. To była największa kara dla drużyny. Oczywiście pochody pierwszomajowe gdzieś tam były w moim życiorysie, jak każdego z nas.
No dobrze, czyli zaczyna się to harcerstwo, to prawdziwe harcerstwo, które wy chcecie zakładać. Ma pan lat...
18-19.
18. To skąd pan już wie, że jest harcerstwo prawdziwe i nieprawdziwe?
Na tym kursie instruktorskim, który organizował Komenda Chorągwi w Gdańsku, spotkałem paru ludzi starszego pokolenia. I oni jak gdyby tak... od niechcenia sprzedali pewne idee, pewne pomysły, otworzyli mi trochę oczy. Natomiast później w kręgach Andrzeja Małkowskiego poznałem już przedwojennych instruktorów z Wilna, z Lwowa, naszych tutaj z Wybrzeża i oni ukształtowali naszą osobowość. Potem żeśmy w gronie kilkudziesięciu młodych ludzi, 18-19-letnich generalnie studentów, poszli, że tak powiem, w gdyńskie i gdańskie szkoły, no i tworzyli środowisko, które później, gdzieś po wielu latach, zaowocowało powstaniem ZHR-u.
No to nazwiska, poproszę.
No nazwiska. Wojciech Szczurek.
to tam zaczął.
Marek Stępa. Potem Michał Guć.
Michał Guć, tak, z Michałem Guciem na pierwszym zjeździe ZHR-u, to był 89 rok, to wy weszliście w skład Rady Naczelnej ZHR-u.
Zgoda, ale z Michałem nas wiążą jeszcze może bardziej mocne więzy, ponieważ Michał jest moim wychowankiem. Nas dzieli różnica 4 lat. Jak ja zaczynałem prowadzić szep, to Michał przyszedł do pierwszej klasy, do trójki, oczywiście. Mhm. Bo byliśmy wtedy w trójce. Także Michał, można powiedzieć, jest moim wychowankiem. Natomiast Wojtek czy Marek to byli nasi... No, Wojtek jest moim rówieśnikiem, Marek był troszeczkę starszy. Zresztą Marek z kolei prowadził szczep w Gdańsku, w Zespole Szkół Budownictwa. Także to przeplatanie gdańsko-gdyńskie cały czas ono gdzieś się pojawiało. I rzeczywiście ci ludzie w moim życiorysie byli bardzo ważni. Potem Janek Pastwa, Czarna Czwórka, Tomek Milewski, w tej chwili bardzo ciężko chory, trzymajmy za niego kciuki. To pierwsza wodna gdyńska. Tomek Buller, Krzysiek Bruski. No to tych nazwisk jest dużo. Ale dzisiaj te nazwiska, Maciej Karmoliński, który dzisiaj jest szefem ZDIZ-u w Gdyni, to też przecież nasz instruktor.
To wy się trzymacie?
Jacek Zaucha, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, także...
Ale trzymacie się wy, harcerze,
tak,
jakoś?
Trzymamy się. Tak? Trzymamy się. Jesteśmy mafią.
Właśnie, no.
Tak, przyznajemy się publicznie, jesteśmy mafią, kontaktujemy się, nie informując o tym opinii publicznej, wymieniamy uwagi, knujemy. Co roku spotykamy się na zlocie rodzin harcerskich. Jest to grono około 150 osób, nazwijmy to absolwentów harcerstwa z całej Polski, którzy kiedyś tam tworzyli ZHR, a wcześniej jeszcze kręgi Andrzeja Małkowskiego i bardzo silna gdyńska reprezentacja z przewodniczącym Rady Miasta, z Mądą Trzebiatowskim chociażby na czele. I tam się spotykamy. My mówimy otwarcie. No. Jedni tworzą masonerię, my tworzymy taką harcerską mafię.
Ale coś z tego wynika? Czy poza tym, że wy się spotykacie, tak? Ale... Nie, no coś wyniknęło z tego, bo ten Marek Stępa, który pana wpycha do polityki, to jest właśnie to.
Tak? Na przykład. Mhm. Na przykład, ale to jest też kwestia, oczywiście, gdzieś tam, jeżeli wracamy do polityki, to oczywiście Marek Stępa, który w 98 roku zaproponował mi start do Rady Miasta Gdańska z list ówczesnego AWS-u.
A co Stępa miał do Gdańska?
A to też fajna historia, bo...
Stępa z Gdyni rozdaje posady w Gdańsku. No mafia.
No mafia, no to zawsze tak było, jest i będzie. Znaczy to było... Historia jest prześmieszna. Mianowicie w czasach AWS-u, może już nie wszyscy pamiętają, obowiązywały parytety. Dbano o to, żeby każda partia, tam partyjka, partyjniątko najmniejsze.
Mm-hmm. A było ich trochę.
AWS, a było tego dużo. Tak. Nawet te wszystkie kanapy, właśnie o takiej kanapie zaraz powiem, one miały swoje parytety, czyli musiały coś dostać. I na przykład była taka partia, którą darzę wielkim sentymentem, jedna z dwóch, których byłem członkiem. Mianowicie Ruch 100. Bardzo zacna partia. Kanapa, taka większa kanapa, ale naprawdę kanapa w dobrym towarzystwie, z Franciszką Cegielską gdzieś tam na końcu, na czele. I tą kanapą, między innymi w tej kanapie uczestniczyli Wojtek Szczurek i Marek Stępa i świętej pamięci Franciszka Cegielska. I dzisiaj Sławek Neumann, który jest szefem Platformy na Pomorzu. Także też wiele tych nazwisk tam się przywijało.
Spora kanapa.
Tak, ale jednak kanapa, umówmy się szczerze, na ówczesne czasy. No i tej kanapie przysługiwało w Gdańsku parę miejsc na listach do Rady Miasta Gdańska, a ponieważ ruch w Gdańsku był słaby, czy tam jakoś niezbyt silny, no to...
To był kierowany z Gdyni.
To był kierowany z Gdyni i Marek wtedy mówi, słuchaj, wiesz co, przydałby się taki facet jak ty w Radzie Miasta Gdańska, a jest parytet, można wejść na listę. Ja powiedziałem, okej, mogę wystartować w wyborach pod jednym warunkiem, że będę ostatni na liście. Bo wiesz, jak nie wygram, to powiem, że byłem ostatni, nikt nie wiedział, że na mnie głosować. A z kolei, jak będę kandydował, to będzie mi łatwo mówić, że ostatni mogą być pierwszymi. Więc taki manewr trochę zrobiłem i rzeczywiście z tego ostatniego miejsca udało mi się dostać do Rady Miasta Gdańska.
No i pan już wtedy był też gdańszczanin, tak? Bo się z Sopotu przeprowadziliście
do... Tak, ja się przeprowadziłem do Gdańska w roku 82 chyba, jakoś tak. Czy pierwszym może... Nie, przepraszam, w 79, bo ostatnią klasę szkoły średniej już jeździłem z Gdańska Zaspę, przeprowadziłem się na Zaspę, żeśmy po prostu zamienili mieszkanie, bo w Gdańsku znowu było mieszkanie jednopokojowe, a tu była szansa wreszcie na swój upragniony, osobisty pokój. Także mieszkanie dwupokojowe w bloku na Zaspie, którym do dzisiaj mieszka moja mama.
I to pan dojeżdżał SKM-ką i tramwajem jakimś? Nie, czy...
Tramwajem dopiero na Politechnikę. Aha. Dlatego, że później po szkole średniej była Politechnika Gdańska. Przez 6 lat tramwajem i do stoczni, bo pracowałem rok też w stoczni, bo zrobiłem sobie urlop dziekański na ostatnim roku, bo sytuacja finansowa była w domu niełatwa, więc wtedy studenci w stoczni bardzo dobrze zarabiali, więc zrobiłem sobie taką roczną przerwę od nauki przed samym dyplomem i przez cały rok pracowałem, jak to mówiono, na stoczni. Mhm.
To wdzięczny pan jest Stępie za tę politykę?
Myślę, że tak. Myślę, że gdyby nie wtedy ta propozycja Marka, to dzisiaj być może byłbym jakimś zacnym prezesem spółdzielni mieszkaniowej, a może...
A był pan przecież prezesem spółdzielni mieszkaniowej.
Byłem. Znaczy w spółdzielni pracowałem chyba z 16 czy 17 lat. Wybudowałem całe osiedle.
A to prawda, że tam w statucie mieliście taki wymóg, że żeby być członkiem tej spółdzielni, to trzeba mieć magistra?
No tak było. Trzeba mieć wyższe...
A to pan to wymyślił?
Nie. To wymyślili założyciele. Dlatego, że założyciele... spółdzielnia powstała gdzieś w połowie lat 80. i powołali ją ludzie, którzy przyjechali do Gdańska z zewnątrz, z rozmaitych miejscowości z całej Polski i nie mieli szansy na własne mieszkanie. W związku z tym stwierdzili, że powołają spółdzielnię mieszkaniową spośród własnego grona, generalnie to byli absolwenci Politechniki, i spróbują wspólnie kupić ziemię, wybudować osiedle i tak dalej. No i rzeczywiście w tym pierwszym statucie, który dosyć długo obowiązywał, był taki zapis, że spółdzielnia zrzesza osoby z wyższym wykształceniem. Dzisiaj to by chyba nie przeszło, to chyba jest już w ogóle, nie wiem, nie trendy i w ogóle nie dozwolone łamanie praw człowieka, ale rzeczywiście tak było długo.
Elitę sobie taką robiliście.
Chyba tak. Myślę, że to wtedy chyba było takie, jakieś taki, nie wiem, tęsknota za czymś innym.
Pan te elitę...
Ale były spółdzielnie robotnicze, były spółdzielnie stoczniowe, zresztą nie miała być akademicka.
I pan tę elitę monitorował, bo pan monitoring tam założył, tak?
Na jednym kawałku osiedla tylko. Ale tam, gdzie chcieli ludzie.
No, nie, no, okay.
Ale osiedle jest otwarte, nie było ogrodzone. Rzeczywiście, i cieszę się dobrą opinią. Jest to chyba jedna z lepszych lokalizacji w Gdańsku. Bardzo trudna, ja tam musiałem przesiedlić około 70 rodzin, wszystko na koszt spółdzielni. Stąd potem te moje doświadczenia w mieście były bardzo przydatne, bo ja wiedziałem, jak to się robi. Byłem po drugiej stronie barykady, byłem petentem urzędu w bardzo wielu sprawach, więc wiedziałem, gdzie tam są, że tak powiem, zatory w urzędzie. I potem, jak przyszedłem, to już było mi łatwiej.
A w tej polityce to się pan poczuł?
Wie pan, ja zawsze unikałem słowa, że jestem politykiem. Zawsze wolałem używać słowa, że jestem samorządowcem.
No tak,
aczkolwiek oczywiście...
Pan poprawny politycznie to jednak nie był. No właśnie z tego pan słynął trochę z czasach swojego bycia wiceprezydentem. Tak? I te kontenery, i ta woda tam, ta polewanie tą wodą.
Ale ja po prostu mówiłem otwartym językiem to, o czym
i ten
mówił,
nieszczęsny bar na Długiej, który szczęśnie ciągle tam chyba
tak,
trwa.
Tak, ale pan, że bar na Długiej płaci 10-krotnie wyższy czynsz i te pieniądze gdzie trafiały wtedy? Nie do miasta, tylko trafiały gdzie indziej. A teraz płaci czynsz 10-krotnie większy i nie upadł. Widzi pan, jak to było?
A jada pan tam jeszcze?
Ale co do baru powiem? Do baru mogę powiedzieć, że zmieniłem zdanie. Bo jeżeli coś jest nie tak, to ja potrafię zmienić zdanie. I powiem tak, że co do baru mlecznego na Długiej zmieniłem zdanie. Po tym, jak się dowiedziałem, że są bardzo pozytywne opinie rozmaitych portali turystycznych, że właśnie taka atrakcja w centrum Gdańska, powiedziałem, skoro atrakcja, to niech będzie. Ale niech płaci czynsz taki, żeby trochę miasto na tym zarobiło. I zarabiamy dużo więcej, a bar dalej jest. Ale rzeczywiście ta wypowiedź, że ten bar w tym miejscu nie powinien być, dzisiaj z perspektywy czasu, powiem, była błędem.
No, brawo.
A to już dawno powiedziałem, że było to błędem.
Tak? A widzi pan, a to się nie przebiło?
No bo tak zazwyczaj jest. Wie pan, a może to się przebije? Wie pan, że już po 15 latach zakończył się proces pracowników GPC-u i wszystkich uniewinniono? Mhm. Już po 15 latach. Ale pan o tym nic nie przeczyta.
A co pan przeczyta w listach, które pan zbiera starych? Zbiera pan stare listy?
Zbieram stare listy, zbieram stare dokumenty, bilety.
No o biletach mówiliśmy.
Widokówki.
Ale co to znaczy zbierać stare listy?
Znaczy ja nie zbieram starych listów, zbieram stare widokówki, natomiast widokówka miała to do siebie, że zawsze z tyłu ma pewną treść. Ja zbieram widokówki ze stron rodzinnych mego ojca, a więc z Mińska, kiedyś nazywanego Litewskim, dzisiaj po prostu Mińskiem, stolicą Białorusi. Bardzo wiele tej korespondencji jest w języku polskim, dlatego że to był bardzo silny ośrodek polskości na Kresach. I na przykład dowiedziałem się, że na początku XX wieku, w czasie nawet postu, balowali.
I to albo, z takiej widokówki.
Tak, z takiej widokówki. Albo na przykład korespondencja pomiędzy dwoma kuzynkami i taka, kupiłem chyba z 5-6 widokówek i była oczywiście korespondencja w jedną stronę, ale dziewczyna opisywała, jak się przygotowuje do swojego ślubu, znaczy jak poznaje narzeczonego, potem, że będzie ślub, a potem, że już wesele. Kapitalne historie. Tych ludzi już dawno między nami nie ma.
A jak pan trafia na to?
Generalnie aukcje internetowe, kupuję z całego świata. Ostatnio odkryłem aukcje rosyjskie i muszę powiedzieć, że parę fajnych zakupów zrobiłem. Super.
No, co to znaczy fajny zakup?
Na przykład legitymacja Polaka ze Związku Polaków w UFie z 1918 roku. Albo dwie wspaniałe mapy Wolnego Miasta Gdańska z 1925 roku. Albo 10 widokówek z Mińska w cenie bardzo atrakcyjnej, ale tylko dzięki temu, że się rubel osłabił.
Chociaż to.
Ale muszę powiedzieć, że ciężko te rzeczy stamtąd ściągać, bo nie wszyscy chcą wysyłać do Polski.
Na szczęście mam rodzinę. Embargo?
Tak. Nie. Po prostu chyba są podobne przepisy jak u nas, że coś, co jest przed 1945 roku, no nie wolno tego wysyłać za granicę formalnie, tak? Ale na szczęście mam rodzinę na Białorusi, a ostatnio nawet uruchomiłem kuzyna w Moskwie, bo już to była ostatnia deska ratunku.
No.
Ale wszystko się udało kupić.
To ciekawe, że mamy tyle ze sobą wspólnego, bo mamy dzieciństwo w Sopocie, a te okolice białoruskie też, bo moja mama się pod Lidą urodziła.
No byłem pod Lidą w zeszłym roku. Tak? Cały tydzień spędziłem na Białorusi. Dawno wszystkim polecam, warto pojechać.
A tramwaje pana kręcą?
Bardzo mnie kręcą tramwaje. Zawsze mnie kręciły i kręcą do dzisiaj. I będą kręciły jeszcze, mam nadzieję, przez jakiś czas.
Ale co, zbiera pan takie tamte, malutkie jakieś tramwajki?
Rok temu kupiłem całą kolekcję tramwajów, które wybudował pan Dieter Schelle z Hamburga w spadku, bo już zmarł. Mhm. Był motorniczym gdańskim w okresie II wojny światowej i po wojnie budował między innymi modele tramwajów gdańskich. I całą tą kolekcję modeli za ciężkie pieniądze, nie przyznam się za jakie, bo każdy powie, że zgłupiałem, kupiłem i są do obejrzenia w strefie historycznej Wolne Miasto Gdańsk na Długim Targu. Warto zobaczyć. Budowa jednego modelu trwała około roku.
Lisicki kolekcjoner, ale z Gdyni.
Jak nie, no z Gdańska.
Nie, z Gdyni głównej osobistej.
A, to na pewno.
No, dzięki. Dziękuję bardzo. Za chwilę w Radiu Gdańsk informacje, Tomasz Olszewski potem. A ja za tydzień, tak, mam pewne plany za tydzień, ale to za czas jakiś państwu powiem. Do usłyszenia.